można przypisać odpowiedzialność takim influencerom, jeśli oni świadomie wprowadzają w błąd. No i oczywiście są jakieś konsekwencje tego działania, bo powiedziałbym, że z jednej strony no, część tych informacji, która się pojawia na vlogach, no to trudno na końcu zdiagnozować, że powstała jakaś szkoda taka w znaczeniu prawnym.
Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie Piotr Kantorowski, radca prawny, podcaster, autor poradnika prawnego dla influencerów i digital marketerów. W związku z tym, że napisał podobną książkę, zaprosiłem go do tego, żeby przybliżył nam zagadnienia praw autorskich i wolności słowa w internecie i tego, ile może nas kosztować nieprzestrzeganie przepisów prawnych, łamanie prawa i w jaki sposób możemy je złamać prawo, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Piotr zgodził się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z naszą działalnością w sieci. Często nie jesteśmy świadomi tego, jakie rzeczy robimy bezprawnie, a robimy je na co dzień, być może wrzucając jakieś zdjęcia znalezione w internecie, tworząc memy, udostępniając cokolwiek, pisząc jakieś teksty w internecie, kopiując coś, korzystając z cudzych treści. W związku z tym poprosiłem Piotra o wytłumaczenie, w jakim momencie może nas to słono kosztować. Także moi drodzy, bardzo ważny odcinek, serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć Piotrze.
Cześć Radku, miło mi po raz kolejny i to w krótkim odstępie od ostatniej wizyty być w podcaście Po Ludzku o Pieniądzach.
Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Dla tych osób, które nie wiedzą, przypomnę, że Piotr jest radcą prawnym, podcasterem i autorem poradnika prawnego dla influencerów i digital marketerów. I w związku z tym, że miałem okazję już przejrzeć książkę, ten poradnik, to chciałem pogadać na temat praw autorskich i wolności słowa generalnie w internecie i kosztach, jakie wiążą się z naruszaniem różnego rodzaju właśnie praw. I może Piotrze, zacznę od pierwszego pytania. Ostatnio mówi się wiele o odpowiedzialności za treści publikowane właśnie w sieci. Temat jest szeroki, ale zacznijmy od tego, czy publikowanie, czy fake newsy są karalne.
Co do zasady nie są, to znaczy same fake newsy jako informacja, która jest nieprawdziwa, na dzień dzisiejszy w Polsce, tu podkreślam, bo tu każde państwo może mieć odrębne regulacje, a mówiąc krótko, no internet z łatwością przekracza granice, o tak bym to ujął. I przez to medium łatwo nam dotrzeć poza granice danego państwa, natomiast na dzień dzisiejszy takie fake newsy jakby co do zasady nie są karalne, natomiast jakby zawsze zależy, czego one będą finalnie dotyczyć, bo no cóż, czas od czasu zdarzają się jakieś fake newsy na przykład o tym, że dany aktor zmarł i okazuje się tego samego dnia albo dwa dni później, że nie zmarł. No tu mógłbym się zastanawiać, czy to w jakimś tam sensie nie narusza dóbr osobistych tej osoby, o której mowa w takim fake newsie. No są fake newsy i to jest w ogóle temat na bardzo szeroką dyskusję. Nie wiem na ile do ogarnięcia w ramach naszej dzisiejszej rozmowy. No są fake newsy dotyczące kwestii, podam już na takim najbardziej przyziemnym, i to akurat mówię tu przyziemnym, nie bez powodu, poziomie, no bo są przecież w internecie informacje na temat tego, że Ziemia jest płaska.
Tak, ale
jest to cały nurt płaskoziemców, ale są przecież ludzie, którzy w to wierzą. A wierzą w to, bo natrafili na te informacje i zostali przekonani.
Tak, Piotrze, ale ja chcę porozmawiać o konsekwencjach właśnie szerzenia takich newsów. Jeżeli ktoś pisze, że jest płaska ziemia, to nie można go posadzić do więzienia albo obciążyć jakąś grzywną za to.
No, widzisz, no już stawiasz tezę. A być może są kraje, gdzie można.
A, no to?
Bo to wszystko zależy od regulacji. No u nas jest tak, jak powiedziałeś. No w tym momencie nie można w stosunku do takiej osoby wyciągnąć żadnej konsekwencji. I w ogóle temat wydaje się nam dość śmieszny. No płaskoziemcy, ha, ha, ha. Ale ile jest tematów, gdzie są niezbite dowody naukowe na pewną konstrukcję świata, to znaczy na to, że świat działa w ten, a nie w inny sposób, a ludzie jednak w internet wrzucają informacje kompletnie przeciwne i te informacje już mogą mieć jakieś skutki. No i tutaj no niestety jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, no brakuje nam na dzień dzisiejszy jakichś podstaw prawnych do wyciągania ewentualnych konsekwencji. Brakuje nam też, tak w zasadzie brakuje nam też przepisów pozwalających na usuwanie tego typu informacji, które są wrzucane do internetu. Chyba, że te informacje naruszają prawo, no ale tu wróćmy do płaskiej ziemi, no nie narusza to prawa.
Piotrze, no dobrze, a co w takim razie z błędami w treściach specjalistycznych? Jest teraz tylu vlogerów, blogerów, podcasterów, czy oni odpowiadają za swoje treści, jeśli są w błędzie, jeśli się mylą?
Wprowadzają w błąd. Zacznę w ogóle przecież od końca.
Wprowadzają w błąd.
Jasne, jasne. Zacznę od końca, bo to jest temat, który mnie w kontekście wspomnianego poradnika prawnego dla influencerów i digital marketerów zainteresował, no bo jest to istotne. No, twórcy internetowi przekazują wiedzę, a przecież nie zawsze piszą zgodnie z jakby tą wersją naukową wiedzy. No, nie zawsze ich to, co piszą, pokrywa się z, nie wiem, najnowszymi badaniami, w ogóle z badaniami, a czasami robią to totalnie nieświadomie. I w internecie można znaleźć na ten temat w szczególności informacje, które sprowadzają się do tego, że no jeżeli chcesz uniknąć odpowiedzialności, to powinieneś na swoim blogu, vlogu, podcaście zamieścić informację, że nie ponosisz odpowiedzialności za treści, które przekazujesz, albo że to jest tylko jakaś formuła przekazu twoich przekonań, albo coś w stylu u mnie działa, a u ciebie no to jest pytaniem otwartym. Natomiast ja tu też mam wątpliwość, czy w ogóle taka formuła też odpowiedzialność wyłącza, bo spora część influencerów, o w ten sposób powiem, no krótko mówiąc, to jest ich działalność gospodarcza, to co robią w ramach tych wpisów do internetu. Oni na tym zarabiają pieniądze, że te wpisy się pojawiają, a ten czytelnik tego bloga jest konsumentem w tej sytuacji. Więc czy takie wyłączenie odpowiedzialności w każdym wypadku będzie skuteczne? Ja stawiam duży znak zapytania i od razu mówię, że pytanie jest super zasadne i też bez takiej klarownej odpowiedzi. Są na temat, i to nawet nie taki sam, tylko podobny, pojawiają się orzeczenia w Stanach Zjednoczonych. Regulacja jest podobna między Polską a Stanami, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi, wolność słowa i kwestie odpowiedzialnościowe, ale no nie jest tożsama. Tam też te orzeczenia dotyczą publikacji płatnych i mówi się o tym, że no można przypisać odpowiedzialności autorowi, ale już nie wydawcy, chyba że wydawca gwarantuje, że treści są jakby poprawne. Ale to są dalej rzeczy dotyczące publikacji płatnych. Moim zdaniem, ale to podkreślam, moim zdaniem, można przypisać odpowiedzialność takim influencerom, jeśli oni świadomie wprowadzają w błąd. No i oczywiście są jakieś konsekwencje tego działania, bo powiedziałbym, że z jednej strony no część tych informacji, która się pojawia na vlogach, no to trudno na końcu zdiagnozować, że powstała jakaś szkoda taka w znaczeniu prawnym, mimo że sposób nie zadziałał, no ale w ten sposób bym to diagnozował, bo bym to gdzieś próbował jakby zmieścić w zakresie czegoś na kształt darowizny, że my nieodpłatnie dzielimy się treściami, niby tak wprost, przynajmniej nie oczekując niczego w zamian. No i tu przepisy, które ja tam gdzieś odnajduję w kodeksie cywilnym, no mówiłyby o tym, że ta odpowiedzialność powinna być przypisana wtedy, kiedy umyślnie daliśmy wadliwą rzecz, wadliwe treści, ale tu też podkreślam, to chodzi raczej o takie, powiedziałbym, treści bliskie instrukcji, no nie chodzi o treści dotyczące tego, jak lepiej żyć.
No dobrze, ale czasami takie osoby mogą chować się na przykład za wolnością słowa, bronić się w ten sposób. Nie chcę rozmawiać tutaj o polityce i o tym blokowaniu różnego rodzaju platform na Twitterze czy na Facebooku, ale mam do Ciebie pytanie, czy obecnie mamy jakieś regulacje dotyczące wolności słowa w internecie?
Obecnie nie mamy regulacji, natomiast obecnie jest gdzieś tam procedowana projekt ustawy, procedowany, czyli pracuje się nad, żeby już nie używać takich słów niepotrzebnie wyszukanych, pracuje się nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Ten projekt, przynajmniej na chwilę obecną, no ma taki kształt odnoszący się jakby do dwóch płaszczyzn. Po pierwsze, będzie można zgłosić daną treść, raz, że narusza prawo, a dwa, że jest właśnie fake newsem. Ta treść będzie w pierwszej kolejności mogła być zablokowana przez portal, na którym są zamieszczone treści, a w drugiej kolejności możemy się od tego odwołać do portalu, a potem do specjalnie utworzonego organu. No i jedyne, co ja tu widzę jako, powiedzmy, dyskusyjne, bo samej regulacji w dzisiejszych czasach nie uważam za coś złego, chociaż to jest już pogląd, no to, że będzie to organ o charakterze administracyjnym, a przynajmniej wedle obecnego projektu, no, osoby biorące w nim udział, no, będą z powołania Sejmu. Więc jak wiadomo, w takim układzie, niezależnie od partii rządzącej, to zawsze to partia rządząca będzie miała wpływ na to, kogo się powołuje, a to, kogo się powoła, będzie miało wpływ na finalne oceny, bo trudno przy tak, powiedziałbym, kwestiach ciężkich do wyważenia, jak gdzie kończy się granica wolności słowa, a zaczyna się już jednak przekraczanie tej granicy, no to trudno oderwać finalną ocenę od swoich własnych poglądów. To by musiało się moim zdaniem wiązać z jakimiś, no jednak, specjalnym kierunkowym wykształceniem. Ja nie mówię o studiach, ale że to jednak powinno się wiązać, no, z takim trochę tokiem edukacji jak sędziowie. To oczywiście moje zdanie.
Czyli generalnie powinno być apolityczne, mówiąc krótko.
Tak mi się wydaje.
Piotrze, w internecie pojawia się jakiś bezprawny wpis, który dotyka danej osoby lub firmy. I co możemy zrobić w takiej sytuacji?
Tu już mamy regulację, tak bym to ujął. No po pierwsze, jeżeli się to pojawi na portalu, który jest prasą, albo w jakimś innym miejscu, które jest prasą, bo za prasę można uznać też bloga. Powiedziałbym, że vloga, podcast, też mogą one spełniać definicję prasy. To można skorzystać choćby ze sprostowania prasowego. Tu już nie wchodząc w szczegóły, ale to jest taki tryb, że wydawca ma obowiązek opublikowania naszej informacji jakby prostującej dany fragment tekstu, z którym się nie zgadzamy. Natomiast jeżeli znajduje się to w innym miejscu, nawet takim niebędącym prasą, to pojawia się też opcja zablokowania tego typu treści na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tam ta ustawa w szczególności wprowadza taką współodpowiedzialność między usługodawcą, czyli osobą, która prowadzi, tak mówiąc w uproszczeniu, prowadzi dany portal, gdzie ten wpis się pojawił, a osobą, która dokonała tego wpisu. Po pierwsze, jeżeli jest moderacja, czyli administrator wpuszcza dane wpisy, to ta odpowiedzialność jakby powstaje sama z siebie, a nawet jak nie ma tej moderacji, to jeżeli zgłosimy mu że dany wpis narusza prawo. Wiadomo, że warto napisać, w jaki sposób narusza prawo, bo czasami to nie jest takie oczywiste, jak my to widzimy. To jeżeli ten administrator nie usunie wpisu, no to będzie współodpowiedzialny, będziemy go, mówiąc krótko, mogli pozwać do sądu o ochronę dóbr osobistych w zamian, w związku z tym, co napisał ktoś inny. Więc większość usługodawców, tych administratorów, jednak decyduje się, to już wiem z własnego doświadczenia zawodowego, do usunięcia takich wpisów naruszających prawo. I ostatnio, bo w listopadzie 2021 roku, pojawiły się też nowe regulacje dotyczące platform udostępniających wideo. I tutaj też jest taki tryb blokowania i odwoływania się od blokowania tych treści. I to nie jest jakieś wielkie nowum, bo już wcześniej tego typu platformy blokowały treści i można było złożyć tam, nazwijmy to, reklamację. Natomiast teraz jest też możliwość odwołania do organu państwowego. Powinno być to wszystko w regulaminach danej platformy wpisane, czyli jakiś tutaj jest tryb przy platformach udostępniających wideo. No, myślę, że biorąc pod uwagę to, że wiele osób jakby zrezygnowało na ich poczet, na poczet tych platform z telewizji, no to ważne, żeby to jednak podlegało jakiejś kontroli, bo one się tak wymykały trochę spod dotychczasowych regulacji ustawy o radiofonii i telewizji, sprawa prasowego, no podlegały pod świadczenie usług drogą elektroniczną, ale tam brakowało, było wyczuwalne, że brakuje regulacji, a teraz się one pojawiły.
A dotyczy to też bezprawnie zamieszczanych zdjęć, które naruszają jakieś prawa autorskie?
To dotyczy tak wpisów, jak i muzyki, tylko trochę na różnych poziomach, ale podstawę prawną znajdziemy tak do bezprawnych wpisów, to znaczy takich, które, no mówiąc najprościej, kogoś, nie wiem, obrażają na przykład. Dotyczy to nielegalnie wykorzystywanych zdjęć, muzyki, filmów, także tu spektrum jest w zasadzie pełne.
A powiedz, co z wizerunkiem? Kiedy można publikować cudze zdjęcia?
Ten temat też myślę, że jest dość newralgiczny w ramach platform społecznościowych, no bo teraz jest strasznie łatwo opublikować cudze zdjęcie, a tak naprawdę możemy je publikować, jeśli mamy zgodę. Tu takie dla twórców internetowych ważny dodatek, jeżeli komuś zapłaciliśmy za pozowanie, to jakby domniemuje się, że tę zgodę na publikację wyraził. Możemy też publikować zdjęcia znanych osób, tak mówię najkrócej, osób powszechnie znanych, ale to tak, no, znanych osób to brzmi bardziej normalnie, ale pod warunkiem, że te zdjęcia dotyczą ich zachowań, określiłbym to, służbowych, ich życia zawodowego. Nie możemy publikować zdjęć dotyczących życia prywatnego, albo możemy też publikować cudzy wizerunek, jeżeli stanowi on element większej całości. I tu podkreślam, bo często jest to mylone, to nie chodzi o to, że jest grupa osób na zdjęciu, bo czasami jest grupa osób, a tam wszystkie osoby są kluczowe na tym zdjęciu. To bardziej chodzi o to, że możemy publikować cudzy wizerunek w tych sytuacjach, jeżeli jakby zdejmując daną osobę ze zdjęcia i podmieniając ją na inną, albo czasami w ogóle ją zdejmując, no to zdjęcie nie straciłoby charakteru.
Wiesz co, od razu przypomniały mi się te wszystkie tabloidy z tymi zdjęciami celebrytów złapanych w prywatnych sytuacjach, więc zastanawiam się, jak to tutaj rozwiązywane jest, ale chyba podejrzewam, że właśnie procesami sądowymi.
Nie, no, odpowiedź jest częściowo taka, jak udzieliłeś, a kiedyś czytałem na ten temat jakiś taki bardziej specjalistyczny artykuł i tam była postawiona teza, że część celebrytów w sposób tam, no powiedzmy jawny, mniej niż bardziej formalny, wyraża zgodę na tego typu publikacje, bo jest to elementem budowania ich rozpoznawalności. I mówiąc krótko, część się kończy na salach sądowych, a część jest taką no, napędzającą się machiną rozpoznawalności danej osoby. No tak. Bo nie mam nikogo konkretnego na myśli, ale to, mówię, to czytałem, że tak powiem, bynajmniej nie była to teza postawiona w tabloidzie, o którym mówiłeś, mówiąc, że od razu ci się przypominają, tylko w troszeczkę bardziej takiej specjalistycznej
trasie. Mam kolegę paparazzi, którego kiedyś przyłapałem w galerii Mokotów na foodcourcie, jak chował się z dużym obiektywem, teleobiektywem i przysiadł się do mnie. Powiedział, że robi zdjęcia jednej z aktorek, nie podam jej nazwiska. Mówi, że to było po prostu zwykłe zlecenie, że ona idzie gdzieś coś tam kupić, jakiś pierścionek czy coś takiego komuś, nie? I mówi, że to jest zlecenie od niej. Po prostu.
I to jest niesamowite. To takie właśnie dokładnie tezy słyszałem, czytałem.
Tak, tak. To jest prawda. No dobrze, ale czy możemy ustalić personalia takiej osoby, która dopuściła się z kolei naruszenia, bo my nie zgodziliśmy się, bo są takie sytuacje.
Tu sprawa jest mega skomplikowana. Ostatnio zapadł nawet pewien istotny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam sprawa wyglądała w ten sposób, że pewien, nazwijmy go życzliwy, pozgłaszał jedną z firm, może nie do wszystkich możliwych urzędów, organów, inspekcji, straży, że narusza przepisy, które tylko może, ale tam gdzieś ją zgłosił i próbowano tę osobę pozwać, nie znając jej personaliów, bo to się oczywiście stało właśnie w internecie. No i nie streszczając tu całego orzeczenia, no niestety wyszło trochę w ten sposób, że nie można poprzez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskać danych osobowych takiej osoby. Inaczej będzie się sytuacja przedstawiała, jeżeli dojdzie do przestępstwa, bo wtedy my zgłaszamy to na policję czy do prokuratury, i oni już mają podstawy prawne do tego, żeby taką osobę no, ustalić z imienia i z nazwiska. Mogą zażądać określonych danych od podmiotu, który nie wiem, dostarcza hosting, jest administratorem strony poprzez IP.
Tak się łapie hejterów między innymi właśnie tak w internecie.
No tylko właśnie ten ostatni wyrok w USA trochę dał taki sygnał, że jak to będzie przestępstwo, to mamy jak najbardziej możliwości, ale jeżeli to nie będzie czyn karalny, no to będziemy mieli problem w ustaleniu tych personaliów i tu może być trochę tak, że my się możemy zwrócić do administratora strony, żeby nam podał dane, którymi dysponuje, a on nam powie, że nam odmawia, no bo jest RODO i ochrona danych osobowych, no i możemy być troszeczkę w kropce, o tak bym to określił. Natomiast te takie najbardziej znamienne, tak w negatywnym sensie tego słowa, działania, no to tutaj no bez obaw dalej jest możliwość interwencji ze strony no jakby przeznaczonych do tego służb, czyli policji, prokuratury.
No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie, że wiele osób w internecie lubi oglądać memy. Ktoś te memy robi, prawda? Ktoś znajduje zdjęcie, ma fajny pomysł na tekst, wrzuca. I ile może taką osobę kosztować wykorzystanie czyjegoś wizerunku albo śmieszenie kogoś w takim memie na przykład?
To ja powiem tak, już na polskim gruncie były wyroki skazujące, jeżeli chodzi o treści memów. Także no, może pewnie słono kosztować, bo tu ja nie mówię o wyroku sądu cywilnego, tylko o wyroku sądu karnego. Akurat te wyroki, z którymi ja się spotkałem, to były grzywny, więc można było słona zapłacić.
A jakie to były kwoty? Pamiętasz kwoty?
Nie, kwot przyznam, nie znam, ale to kwoty w procesie karnym ustala się też w związku z zasobnością portfela skazanego, tak mówiąc najkrócej, więc to nie do końca będzie miało jakieś przełożenie w stosunku do innych osób. To, że ktoś dostał określoną kwotę grzywny, ale tak zupełnie poważnie, to można się liczyć także i z tym, że się no, potencjalnie można spotkać przy pewnych konfiguracjach tych memów z wyrokiem skazującym na karę dalej idącą, na karę pozbawienia wolności. Podejrzewam, że raczej w zawieszeniu, no ale jednak, bo tymi memami to można jakby dotknąć jakąś jedną osobę, ale ostatnio, a może nie tyle ostatnio, no to zdarzające się co jakiś czas na gruncie w zasadzie jednej i tej samej osoby znanej w Polsce, wygrywane zresztą przez niego procesy dotyczące obrazy uczuć religijnych, kwestie dotyczące wypowiedzi na temat prezydenta. No, tych tematów jest dużo i ja to podsumuję może w ten sposób. Wolno nam krytykować, ale osoby, które... Inaczej, wolno nam krytykować publicznie, ale osoby, które publicznie występują. Z drugiej strony niekoniecznie musi być to krytyka, taka nazwałbym to na zasadzie, że można było zrobić lepiej, a ta osoba nie zrobiła lepiej. Może być to nawet krytyka ostra, ale zawsze z jakąś granicą.
Nie wulgarne, nie obrażanie i...
Nie chcę stawiać tezy ogólnej. Zawsze jest jakaś granica. Pewnie najczęściej jest to taka granica, jak ty podajesz. Natomiast są w Polsce dzienniki, które stosują taki sposób retoryki, ale biorąc pod uwagę ich specyfikę, satyryczny wydźwięk, całokształt sytuacji i tysiąc innych czynników, pewnie mogą sobie pozwolić w kontekście swojej działalności na trochę więcej niż jak ktoś prywatnie, no, pierwszy raz w oderwaniu od wszystkiego, publicznie do osób w ogóle tego się nie spodziewających skomentuje daną sytuację totalnie wulgarnie i nie na miejscu. I jeszcze można by postawić tezę, że to koło satyry nawet nie stało, nie? Że to tak naprawdę był po prostu taki wybryk na zasadzie zwyobrażać i udawać, że to się tylko śmieje.
Piotrze, na koniec rozumiem, że rada jest taka, bo chciałem zadać Ci pytanie, jak tego, jak uniknąć związanych z tym takim naszym niefrasobliwym zachowaniem w sieci kosztów jakichkolwiek sądowych, ale domyślam się, że zastanowić się kilka razy, czy warto.
To ja myślę, że jest najlepsza rada, żeby zawsze trzy razy pomyśleć, zanim się raz zrobi, bo odpomyśleć się pewnie najczęściej da, ale odzrobić najczęściej się nie da.
Jak jeszcze można uniknąć związanych z tym kosztów, z łamaniem praw autorskich?
Ja myślę, że tak poza tymi rzeczami, o których mówiliśmy, czyli takimi związanymi bardziej ze swobodą wypowiedzi, to warto czasami się zastanowić, jakie my treści pobieramy i potem publikujemy od siebie, bo tak w kontekście naruszenia praw autorskich, to na przykład totalnie często spotykaną w ramach mojej działalności zawodowej sprawą jest to, że jedna świeżo otwierana firma działająca w modelu e-commerce pobierze od firmy, pobierze oczywiście bez zgody i mówiąc krótko już w tym momencie nielegalnie, wszystkie zdjęcia i opisy produktów i zamieści na swojej stronie. Tak jakbyśmy się nad tym zastanowili, to wydaje nam się już na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak, prawda?
Mhm. Dokładnie.
A jednak takich spraw się zdarza dużo i tu ja oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, czy ktoś mnie kłamie, czy mówi prawdę, natomiast wydaje mi się, że część z osób, z którymi później po takim wezwaniu z kancelarii ja rozmawiam, część osób, które, no, które stworzyły te sklepy bazujące na po prostu zabraniu cudzych treści, tak mówiąc najogólniej, oni mówią, że oni kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że tak nie można.
Właśnie, a zwróciłeś mi uwagę na jedną rzecz, z którą prawie każdy się spotyka. Robiąc zakupy w internecie, wchodzimy na takie portale jak Allegro, robimy zakupy jakichś produktów i często tam indywidualni sprzedawcy, małe firemki sprzedają produkty znanych producentów, prawda? Tych sklepów jest dużo i oni wykorzystują, widzę, te same treści, te same zdjęcia i właśnie pytanie, czy oni łamią prawo, czy po prostu muszą się zwrócić z zapytaniem do takiej firmy, czy mogą wykorzystać ich materiały, żeby sprzedawać ich produkty? Bo w sumie to jest w interesie tych firm tak naprawdę ich sprzedaż, ich produktów.
Posłużę się najgorszą odpowiedzią, jaką tylko może udzielić, jakiej tylko może udzielić prawnik, to zależy, ale już wyjaśnię, od czego zależy. Tak z praktyki to najczęściej jest tak, że jeżeli jakieś treści i materiały pochodzą od producenta, ewentualnie hurtownika, to on zezwala na korzystanie z nich, to znaczy albo są jakieś umowy licencyjne, takie powiedziałbym raczej za pół darmo, albo gdzieś tam jest to może mniej formalnie, ale za przyzwoleniem stosowane. Natomiast najczęściej problemy pojawiają się, kiedy są dwie firmy działające no jakby konkurencyjnie, bo obie sprzedają dla konsumentów. Obie sprzedają na tym samym obszarze, a jedna drugiej pobierze te materiały i wtedy to jakby oczywistym jest, że nie ma zgody, bo ktoś wydał czasami naprawdę bardzo duże pieniądze, żeby te materiały były, no, przykuwały oko i krótko mówiąc portfele finalnie do tych produktów i wtedy właśnie najczęściej pojawiają się spory sądowe. Natomiast mówię, producenci, hurtownicy w stosunku do detalu, tych sprzedawców detalicznych, najczęściej udzielają jakichś licencji, ale nie jest to tak najczęściej, że to jest reguła i teraz należy zawsze pobierać sobie dowolnie zdjęcia z hurtowni czy od producentów, tylko to jest taka reguła, że wtedy można sprawdzać i śmiało pytać takich producentów i hurtowników, bo najczęściej nie ma z tym żadnego problemu, albo jest gdzieś jakiś regulamin korzystania z tych...
Albo po prostu nie chcą ścigać, bo nie jest im to na rękę i tyle, więc nic z tym nie robią.
To znaczy, to nie chcą ścigać, bo jest im to na rękę, to jest ta formuła, tak na moje doświadczenie, takie w realu, nie, bo to nie są żadne przepisy w tym momencie, to jest ta formuła takiego nieoficjalnego udzielenia licencji, to znaczy, no my się po prostu zgadzamy na to i po to wstawiamy u siebie te zdjęcia, żeby wszyscy to wykorzystywali później na swoich aukcjach, jak ich nie stać, bo są to małe sklepy, na profesjonalne sesje zdjęciowe produktów, no to żeby, krótko mówiąc, wykorzystywali te zdjęcia, bo to zwiększa sprzedaż. Tak jak mówisz, jest na rękę.
Bardzo Ci dziękuję za te informacje i za rozmowę.
Ja też bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, a temat był, powiedziałbym, szczególnie w tym początkowym momencie niezmiernie trudny prawnie, ale i ważny. Także tym bardziej dziękuję, że mogłem z Tobą o tym porozmawiać.
Super, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzku o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.